prośbę odpuść nam nasze winy możemy sformułować także inaczej. Przebacz nam nasze winy, jak my przebaczamy tym, którzy zawinili przeciw nam. Ze wszystkich próśb modlitwy pańskiej ta powinna budzić największą trwogę. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pan Jezus wyjaśnia możliwie najprościej, że jeśli przebaczamy innym, to i Bóg nam przebaczy. To znaczy, że jeśli zanosimy tę prośbę, a czujemy do kogoś urazę, to powstaje taka sytuacja, jakbyśmy prosili, by Bóg nam nie przebaczył. Jeśli mówimy, ja nigdy nie przebaczę tego i tego, co uczyniła dla mnie ta osoba. Jeśli mówimy, ja nigdy nie zapomnę tego, co dana osoba mi uczyniła, a potem zanosimy prośbę, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to zupełnie świadomie, a może nieświadomie, prosimy Boga, by nam nie przebaczył. Zastanówmy się nad tym. Ktoś powiedział, przebaczenie, podobnie jak pokój, jest niepodzielne. Przebaczenie ludzkie i boskie są ze sobą nierozdzielnie związane. Nasze przebaczenie względem bliźnich i Boże przebaczenie względem nas są nierozdzielne, są ze sobą wzajemnie powiązane i współzależne. Gdybyśmy uświadomili sobie, co czynimy, gdy zanosimy tę prośbę, to być może byłyby chwile, że nie odważylibyśmy się zanosić modlitwy Ojcze Nasz. Pewien misjonarz miał zwyczaj odbywania nabożeństw rodzinnych każdego poranka. Kończył je zawsze odmawianiem modlitwy pańskiej. Pewnego poranka, w połowie odmawiania modlitwy, powstał z kolan i opuścił pokój. Ponieważ w tym czasie jego zdrowie nie było najlepsze, zaniepokojona żona pospieszyła za nim, myśląc, że jest chory. Czy źle się czujesz? Zapytała. Nie, tylko odpowiedział, nie jestem zdolny dzisiaj odmawiać modlitwy pańskiej. Tak, nikt nie może odmawiać modlitwy pańskiej, dopóki panuje w nim duch nieprzebaczenia, duch zawziętości. Dopóki człowiek nie ureguluje swych stosunków z bliźnimi, nie może oczekiwać uregulowania swych stosunków z Bogiem. Pamiętajmy, tylko gdy my przebaczamy tym, którzy coś względem nas zawinili, zyskujemy przebaczenie naszego Pana, żywego Boga. Aby posiąść umiejętność chrześcijańskiego przebaczania, musimy pamiętać o trzech ważnych sprawach. Powinniśmy po pierwsze uczyć się zrozumieć innych. Postępowanie danej osoby jest zawsze czymś spowodowane, czymś uwarunkowane. Jeśli jest na przykład opryskliwa, przykra, to być może czegoś się obawia lub cierpi z jakiegoś powodu. Jeśli traktuje nas z podejrzliwością, to być może zawiodła się na ludziach w przeszłości. Ktoś może być ofiarą własnego otoczenia. Być może temperament tej osoby jest tak ukształtowany, że ciężko jej żyć i trudno jej ułożyć sobie stosunki z ludźmi. Przebaczalibyśmy o wiele łatwiej, gdybyśmy spróbowali zrozumieć danego człowieka, zanim go potępimy. Po drugie, musimy uczyć się zapominać. Jak długo będziemy rozpamiętywać i rozdrapywać zadane nam rany, tak długo nie ma nadziei, że będziemy w stanie przebaczyć. Często mówimy, nie mogę zapomnieć tego, co on mi zrobił. Nigdy mu nie zapomnę tego, jak mnie potraktował. To bardzo niebezpieczne wypowiedzi, ponieważ może się okazać, że z ludzkiego punktu widzenia rzeczywiście nie będziemy w stanie zapomnieć. Możemy zawiść wyryć trwale w naszym umyśle. Nienawiść, niechęć, przebaczenie jest cechą wielkiego człowieka, powiedział ktoś. Wykreślenie z pamięci złego czynu jest czymś wzniosłym. Tylko oczyszczający duch Chrystusowy może wymazać z naszej pamięci wszelką gorycz, o której powinniśmy zapomnieć. I po trzecie, powinniśmy nauczyć się kochać. Stwierdziliśmy już, że chrześcijańska miłość, agape, to nieprzezwyciężona dobra wola, która zawsze szuka jedynie najważniejszego dobra bliźnich, bez względu na to, co oni nam czynią, jak oni nas traktują. Miłość taka rodzi się tylko wtedy, gdy Chrystus, który jest miłością, napełnia nas, napełnia nasze serca, inspiruje nas, przemienia, a On nie przyjdzie do nas, jeśli Go nie zaprosimy. Aby przebaczać, musimy umieć zapominać. Jest to warunkiem przebaczenia, którego spełnienie umożliwia nam jedynie moc Chrystusowa. Jezus może nas uzdolnić do prawdziwego przebaczenia, do pełnego zrozumienia naszych bliźnich i do pokochania ich. Następna prośba modlitwy pańskiej zapisana jest w 13 wierszu 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. W zastosowaniu nowotestamentowym określenie kusić daną osobę nie oznacza namawiania jej do grzechu, ale poddanie próbie siły, wierności i przydatności do służby. Opowieść o kuszeniu Jezusa rozpoczyna się tak, jak czytaliśmy w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Jeśli byśmy w tym wypadku odczytali słowo kusić w znaczeniu nakłaniania do grzechu, to musielibyśmy przyjąć, że Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, a więc uczestniczył jak gdyby w popychaniu Jezusa do złego. Biblia podaje wiele przykładów potwierdzających fakt, że w słowie kuszenie, przynajmniej w zrozumieniu Nowego Testamentu, mieści się pojęcie przede wszystkim próby, poddania próbie. To jedna z ważnych i cennych prawd dotyczących kuszenia. Nie ma ona na celu spowodowanie naszego upadku, ale raczej uczynienie człowieka mocniejszym i lepszym. Nie ma uczynić z nas grzeszników, ale ludzi dobrych. Podczas próby możemy się załamać, ale nie musimy. Powinniśmy wyjść z niej mocniejsi i lepsi. Pokusa nie jest karą za to, że jesteśmy ludźmi, ale w pewnym sensie jest chwałą człowieka. Bóg pragnie nas poddawać próbie. Metal przed wykorzystaniem w przemyśle jest poddawany próbie na zgniecenie i rozciąganie w stopniu wielokrotnie przekraczającym jego ewentualne zastosowanie. Podobnie Bóg poddaje człowieka próbie, zanim posłuży się nim dla wypełnienia swoich celów. To prawda, ale prawdą jest również fakt, że Biblia nie poddaje wątpliwość istnienia mocy zła. Biblia nie jest księgą zajmującą się spekulacjami. Nie zastanawia się nad pochodzeniem owej mocy, ale stwierdza, że ona istnieje. Biblia nie uważa zła za abstrakcyjną zasadę albo siłę, lecz za aktywną osobową moc występującą przeciw Bogu. Rozwinięcie pojęcia szatana w Biblii jest niezwykle ciekawe. W języku hebrajskim słowo szatan znaczy po prostu przeciwnik. Słowo szatan oznacza przeciwnika lub oponenta. Słowo to przybiera także znaczenie kogoś, kto składa skargę przeciw komuś, a więc oskarżyciela. Szatan zawsze jest gotów wytoczyć sprawę przeciw człowiekowi. Następne imię szatana to diabeł. Słowo to pochodzi od greckiego słowa diabolos, które normalnie oznaczało oszczercę. Tak więc szatan staje się diabłem, oszczercą, nieprzyjacielem ludzkości, mocą, która chce unicestwić zamiary Boga i zniszczyć człowieka. Szatan występuje na rzecz tego wszystkiego, co antyludzkie i antyboskie. Jezus uczy, żebyśmy się modlili o uwolnienie od jego niszczycielskiej mocy. Ktoś powiedział, jeśli jakiś człowiek, zbudziwszy się, zobaczy swój dom w ogniu, to nie zasiądzie przy stole do napisania rozprawy na temat powstawania pożarów, ale będzie starał się ugasić pożar w swoim domu. Podobnie Biblia nie traci czasu na spekulacje na temat pochodzenia zła. Wyposaża raczej człowieka do walki przeciw złu, które bezsprzecznie istnieje. Bóg ma moc, żeby przygotować nas do odparcia wszelkich ataków zła. Dlatego też poddaje nas próbom, żeby wzmocnić naszą czujność, naszą wytrwałość i wierność. Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas poddawany jest wielu pokusom. Żaden wróg nie może jednak dokonać inwazji, dopóki nie zdobędzie jakiegoś przyczółka. Co może stanowić przyczółek pokusy? Skąd biorą się nasze pokusy? Być ostrzeżonym, to znaczy być przygotowanym. Jeśli wiemy, skąd może nadejść spodziewany atak, to znajdziemy się w lepszej sytuacji dla jego przezwyciężenia i odparcia. Nieraz pokusa przychodzi z zewnątrz. Są ludzie wywierający zły wpływ na otoczenie. Są także ludzie, w których towarzystwie jest rzeczą nie do pomyślenia popełnienie niegodnego czynu. Są też ludzie, w których towarzystwie o taki czyn bardzo łatwo. Człowiek winien być bardzo ostrożny w doborze przyjaciół, w wyborze towarzystwa, w którym się obraca. Winien zmniejszyć do minimum szansę ataku pokusy z zewnątrz. Sytuacja przedstawia się tragicznie pod jednym względem. Pokusy mogą przyjść także ze strony tych, którzy nas kochają. Przeciw takim pokusom najtrudniej jest walczyć. Pochodzą one od ludzi, którzy kochają nas i nie mają najmniejszego zamiaru nam zaszkodzić. O jakie przypadki chodzi? Na przykład ktoś wie, że powinien podjąć dane powołanie, jakąś misję, jakąś służbę. Czuje, że Bóg powołuje go do danego zadania, ale podjęcie go może wiązać się z niepopularnością i z ryzykiem. Posłuszeństwo względem danego powołania może oznaczać wyrzeczenie się tego wszystkiego, co świat nazywa karierą. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że ci, którzy nas kochają, będą starali się nas odwieść od naszego przedsięwzięcia, powstrzymać, właśnie tylko dlatego, że nas kochają. Będą doradzać ostrożność, rozwagę, będą zabiegać o to, by człowiek, którego kochają, zdobył pozycję w świecie, by zrobił karierę. Boją się, że utraci jakąś życiową szansę. Będą więc go odwodzić od zamiaru, który on uważa za słuszny. Niezwykłe, ale tak właśnie był kuszony Pan Jezus. W 10 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że jego najbliżsi krewni przyszli, aby go pochwycić i zabrać do domu, ponieważ sądzili, że odszedł od zmysłów. Uważali, że naraża swoje życie, że burzy swoją przyszłość. Według nich jego postępowanie było szalone. Próbowali go powstrzymać od podjętej misji. Czasem najgorsza ze wszystkich pokus przemawia głosem miłości. Jest jeszcze jedna sprawa. Większość z nas zapewne obserwowała u siebie dziwaczny nawyk. Mianowicie w pewnym towarzystwie staramy się przedstawić siebie w gorszym świetle, niż jest to w rzeczywistości. Nie chcemy, żeby uważano nas za świętoszków, pobożnych. Wolimy być raczej uważani za śmiałków, zawadiaków, awanturników, za ludzi świeckich, normalnych, a nie za niewiniątka. Szczególnie ma to miejsce w życiu młodych ludzi. Augustyn napisał znany fragment swoich wyznań, gdzie czytamy: wśród rówieśników wstydziłem się tego, że jestem mniej bezwstydny niż inni. Miałem satysfakcję nie tylko z korzystania z przyjemności, ale z chwalenia się nią. Pozowałem na gorszego niż byłem, by nikt nie śmiał mi zwrócić uwagi. A jeśli nie zrobiłem jakiegoś zła, to przechwalałem się, że właśnie je popełnię, aby w ten sposób przedstawić siebie w odrażającym świetle. Wielu ludzi rozpoczyna od pobłażliwości, od przyjęcia pozy, żeby w sprawach świeckich nie wydać się mniej doświadczonym niż reszta towarzystwa. Dobrą obronę przeciw pokusom może stanowić odważne postanowienie pozostania człowiekiem prawym, czystym. Pokusa przychodzi nie tylko z zewnątrz, o czym do tej pory mówiliśmy. Pokusa może zaatakować również od wewnątrz. Jeśli nie znajdzie punktu zaczepienia w nas, nie może nas pokonać. Każdy ma jednak jakieś słabe punkty i na nie właśnie pokusa kieruje swe ataki. Każdy ma inny punkt wrażliwy na ciosy. Co dla jednego stanowi trudną do odparcia pokusę, dla innego będzie rzeczą obojętną. Na co jeden nie zwraca uwagi, dla drugiego może stanowić pokusę nie do odparcia. Każdy człowiek ma swoją piętę achillesową. Jeśli nie będzie się strzegł, może zginąć. Każdy ma jakąś słabość charakteru, która czyni życie trudnym, jakąś skłonność tak silną, że nie może się jej oprzeć. Trzeba o tym pamiętać i być czujnym. Bywa i tak, że pokusa zjawia się nie tam, gdzie czujemy się najsłabsi, ale gdzie czujemy się najsilniejsi. Jeśli na przykład o danej sprawie mówimy, do tego nigdy nie dopuszczę, to już w tym momencie powinniśmy być czujni. Historia mówi nam o zamkach, które zostały zdobyte od tej strony, którą obrońcy uważali za absolutnie bezpieczną, nie potrzebującą żadnej obrony. Nic lepiej nie toruje drogi pokusie, jak przesadna pewność siebie. Musimy być ostrożni, jeśli chodzi o nasze najmocniejsze i nasze najsłabsze punkty. Nie możemy lekceważyć pokus w żadnej dziedzinie naszego życia. Jesteśmy poddawani pokusom. Jak więc powinniśmy się przed nimi bronić? Po pierwsze, prostą obronę może stanowić szacunek dla samego siebie. Spójrzmy na przykład Nechemiasza. Kiedy Nechemiaszowi groziło niebezpieczeństwo, radzono mu, żeby zaprzestał swojej działalności, żeby zamknął się w świątyni, dopóki nie minie trudny okres. Na tę propozycję Nechemiasz tak odpowiedział. Czy mąż mojej rangi będzie uciekał? Kto, podobny do mnie, wszedłszy do świątyni, pozostanie przy życiu? Nie wyjdę. Człowiek może uciec od wielu kłopotów, ale nie może uciec od siebie. Musi żyć z własną pamięcią, a jeśli straci szacunek dla siebie, jego życie stanie się nie do zniesienia. Człowiek kuszony może więc bronić się, mówiąc, czy człowiek tak jak ja może sobie pozwolić na popełnienie danego czynu? Po drugie, pewną obronę stanowi też tradycja, w tym dobrym sensie. Niełatwo uchybić tradycji i dziedzictwu, którego jest się spadkobiercą, jeśli to była tradycja wartościowa, którą budowały poprzednie pokolenia. Kiedyś Perykles, jeden z największych mężów stanu Aten, miał przemawiać wobec zgromadzenia Ateńczyków. Mówił do siebie, Peryklesie, pamiętaj, że jesteś Ateńczykiem i że będziesz mówił do Ateńczyków. Siła tradycji jest jednym z najpotężniejszych czynników w życiu. Jesteśmy związani z krajem, w którym żyjemy, z rodziną, ze szkołą, z pracą, z kościołem. Cokolwiek czynimy, będzie dotyczyć to tego, z czym jesteśmy związani. I po trzecie, naszą obronę mogą stanowić ci, których kochamy i którzy nas kochają. Wielu popełniłoby grzech, jeśli by jedyną karą była kara spadająca wyłącznie na nich. Chronią się jednak przed popełnieniem grzechu, ponieważ nie chcą spowodować bólu tym, którzy ich kochają. Jeśli pamiętamy, że zły czyn może złamać serce bliskich nam osób, nie zdobędziemy się na taki czyn. Taka pamięć jest doskonałą obroną przeciw pokusom. Ale przede wszystkim obronę stanowi obecność Jezusa Chrystusa. Jezus nie jest obrazkiem w książce. Jest żywą osobą. Nieraz pytamy, co by się stało, gdyby Jezus nagle znalazł się obok nas? Jak bym żył, gdyby Jezus był gościem w moim domu? Ale przecież chrześcijańska wiara głosi wyraźnie i opiera się na fakcie, że Jezus jest przy nas, że On naprawdę jest gościem w każdym domu. Nie możemy uciec od Jego obecności. Zawsze powinniśmy żyć tak, jakbyśmy Go widzieli na własne oczy, jakby stał obok nas. Potężną bronią przeciw pokusom jest świadomość stałej obecności Jezusa Chrystusa. Gdy wiemy, że stoi przy nas Jezus, nie musimy lękać się niczego. Zwróćmy uwagę, jak kończy się modlitwa, której uczy Jezus. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.